Okej, okay. Nazywam się Andrzej Gap, zaprezentuję parę rzeczy, parę przemyśleń związanych z adresacją IP, z zarządzaniem adresacją. Od razu powiem na początku tak, ponieważ troszeczkę się obsunęły poprzednie sesje, ja postaram się zrobić naszą sesję w ciągu 40 minut, jeżeli będą jakiekolwiek pytania krótkie podczas sesji, dłuższe po sesji będę obecny na dole i będę w stanie wtedy poświęcić więcej czasu dla Państwa. Obecnie jestem pracownikiem Nextira One, natomiast przez kilka dłuższych lat pracowałem dla operatora, stąd też moja obecność tutaj na Pelnogu. Mam jakieś doświadczenie w tym zakresie, postaram się z Wami podzielić tym doświadczeniem. Moja sesja jest bardziej filozoficzna na razie, postaram się zasiać lekki niepokój, dlaczego powinniście mieć zarządzanie adresacją. Jeżeli ktoś ma wdrożone zarządzanie adresacją, według mnie może wyjść. Być może go nie nauczę niczego nowego, może sobie tam podbuduję podstawy. Ale myślę, że będzie ciekawie. Jest przygotowany konkurs, a nawet kilka. Są jakieś małe upominki. Jestem ciekaw, kto odpowie na pytania i jak szybko. Jeżeli będzie konkurs, będzie pytanie, proszę o podniesienie najpierw ręki do góry, wtedy będę prosił o odpowiedź. Dobrze? Zaczynamy. Krótka agenda. Na początku przedstawię wyniki ankiety, którą przeprowadziłem wśród znajomych firm. Popytałem ludzi, których znam w różnych firmach, od uniwersytetów po wielkie przedsiębiorstwa, nawet jedno międzynarodowe. Chwileczkę zastanowimy się nad tym, co się dzieje z IP, co się dzieje ze światem IP, dokąd zmierza i w kontekście adresacji. Chwileczkę zatrzymamy się też nad tym, kim jest hostmaster, i czym jest system zarządzania adresacją, albo czym powinien być i dlaczego Excel nie jest dobrym systemem do zarządzania adresacją. To sobie pokażemy na przykładach. Troszeczkę one będą ironiczne, ale mam nadzieję, że zrozumiecie dzięki temu, że nie warto poświęcać czasu na Excela. I na końcu powiem, czym powinien się odznaczać dobry system zarządzania adresacją. Jeżeli jesteście w stanie wdrożyć taki, znaleźć na rynku lub sami napisać, to bardzo, bardzo polecam zastosowanie. Dzięki niemu będziecie wiedzieć, że pełen wgląd w adresację daje nam podstawy do tego, żeby stworzyć w ogóle dobrą sieć. On ogniskuje to, co wiemy na temat adresacji, na temat sieci i daje informacje nie tylko nam, ludziom zarządzającym tą adresacją, informacje o naszej sieci, ale także innym, którzy nas wspomagają, także z oficerom bezpieczeństwa, także pracownikom helpdesku. Ja mówię tutaj w całości o zarządzaniu adresacją, nie tylko o zarządzaniu adresacją z punktu widzenia operatora, ale także z punktu widzenia przedsiębiorstwa enterprise'u. To będzie cały temat pokryty. Co jeszcze byśmy chcieli mieć? Chcielibyśmy tyle włożyć, ile mamy w tych rękach, a otrzymać tyle, ile leży na dole. I postaram się Wam udowodnić, że warto zainwestować tyle pieniędzy, tyle wyciągnąć, ile w tych rękach jest, po to, żeby otrzymać to, co tam leży na dole, dzięki zastosowaniu zarządzania adresacją. Chcielibyśmy, żeby dostępna baza adresowa była wciąż, cały czas, dla wszystkich pracowników, którzy wymagają informacji o adresie IP lub przydziałach sieci. Chcielibyśmy, żebyśmy mogli sterować tym przydziałem, dawać jakiś widok konkretnej osobie, rozliczać ją z tego, co zrobiła z danymi adresami, z daną pulą adresową, sieciami przydzielonymi i wiedzieć ogólnie, co się dzieje. To jest rzecz, która wiedzie nas do tego, żeby nasza sieć działała 24 godziny na dobę i była bezpieczna i dostępna. I ostatecznie, temat dzisiaj już poruszony, migracja do wersji 6. Nie ominie nas, nie wiadomo, kiedy będzie, ale nas nie ominie. To jest przyszłość, która nas czeka. Dosyć niedługa przyszłość. Na razie tego oddechu nie czujemy na plecach. Być może te osoby, które stale śledzą to, co się dzieje z wersją 4 i z ilością adresacji, wiedzą. Natomiast reszta osób na razie nie jest świadoma. Ja też za bardzo tego jeszcze nie czuję, ale powiedzmy statystyki zaczynają do mnie przemawiać. Na początku parę słów o ankiecie, którą przeprowadziłem. Zadzwoniłem do około 10 firm, gdzie mam znajomych i zacząłem pytać. Zadałem generalnie 8 typów pytań, przy czym każdy z typów pytań zawierał kilka w sobie. Na następnych slajdach zobaczycie odpowiedzi na te pytania, tak już bardzo przerobione, po to, żebyśmy mogli sobie tutaj chwilę nad nimi podyskutować. Jeżeli ktoś będzie miał pytania, to może pytać. Pierwsze pytanie dotyczyło tego, czy mają w ogóle jakiekolwiek informacje przechowywane centralnie i już od razu pociągnąłem dalej, gdzie i w jaki sposób jest to realizowane. Jak widzimy, część firm ma już centralne repozytorium na całą firmę, gdzie przechowywane są pełne dane na temat adresacji, które jest zastosowane w przedsiębiorstwie. Oczywiście centralne repozytorium inne może się pod tym ukrywać głowa administratora. Jest jeden administrator, ma centralne repozytorium, bo to on jest jeden, jest centralny, przejdzie go tramwaj, nie ma. Koniec. Serwer DHCP też może być centralnym repozytorium, ale ja tego nie uznaję jako fajne miejsce do przechowywania danych. Oczywiście nie dotyczy to operatora, dotyczy to przedsiębiorstwa, ale przykład idzie od góry czasem. Dokumentacja projektowa. No jest, fajnie, składowane gdzieś, być może w formie papierowej, być może gdzieś na jakimś systemie plików zdalnych, no ale też słabo używalne. Drugie pytanie, pytałem już dokładnie o postać przechowywanych danych. Z fajnych rzeczy to są ludzie, którzy jeszcze przechowywają to w pliku tekstowym. Bardzo fajnie. Owszem, być może to nie jest duża sieć, ale no, trochę trąci myszką i nie chciałbym, żeby różne rzeczy były przechowywane w ten sposób, szczególnie jeżeli mają podatność na zgubienie się. Wydrukowana na papierze. Specyficzny przypadek. To jest akurat miejsce, instytucja, która wymaga praktycznie wszystko, żeby było przechowywane na papierze, wobec tego oni to tak robią. Owszem, mają jakąś wersję elektroniczną, ale jest wydrukowana na papierze. I ciężko ich zmusić do tego, żeby zmienili przyzwyczajenia. No jak tam wspominałem, w głowie administratora. No to przypadek tramwaju głowy administratora jest, jak rozumiem, dla was jasny. I miks powyższych dosyć też nieciekawy. Bardzo dobrą odpowiedzią jest IP w bazie SQL, gdzie większość firm, która jest świadoma tego zasobu, jakim jest adres IP, stosuje właśnie takie rozwiązania. Czyli zaawansowane rozwiązanie oparte zwykle o bazę SQL. OK, teraz jest ankieta wśród nas. Ręce do góry. Kto ma centralne repozytorium danych na temat adresacji? No świetnie, no po prostu operatorzy, tak jak z mojej ankiety wynikało, mają, bo oni są świadomi tego zasobu, jakim jest adres IP i jak on przysparza się do dochodów w naszej firmie. Kto nie ma centralnego repozytorium i jest w stanie się zgłosić? Widzę, że nie ma chętnych. O, jest jeden. Dobrze. Dalsze pytania będą gorsze. Kto używa bazy SQL? Świetnie, też połowa sali prawie. Pliku tekstowego jako centralnego repozytorium. Jest. Arkusza kalkulacyjnego. Jest. Brawo. Chociaż wyniki światowe mówią o tym, że 50% używa arkusza kalkulacyjnego, ale rozumiem, że nasza próbka nie jest próbką odpowiednią dla całej populacji internetu, ponieważ to głównie enterprise'y używają arkusza kalkulacyjnego. I tylko głowa administratora i proszę powiedzieć, który to. Dobrze. Ostatnie pytanie. Kto wie, iloma adresami aktywnymi zarządza w sieci? Tak na dzień dzisiejszy. O, są. Jest w stanie się pomylić co do 10, 100 i 1000 adresów. Są osoby, które kompletnie nie wiedzą. Zadzwoniłem, pytałem się, oni tak, wiesz co, musiałbym spytać kogoś. Właściciel adresacji. Ja jestem zwolennikiem koncepcji, według której powinien być właściciel adresacji. Do tego zadałem to pytanie. Kto jest właścicielem adresacji w twojej firmie? Kto tak naprawdę odpowiada za to? Kto odpowiada za przydział? Do kogo się trzeba zwracać? No i pierwsza odpowiedź to to chyba my. Chyba. Nie wiadomo. Druga odpowiedź, to my, to jasne, to my, to wiadomo, sieciowcy. Sieć, my jesteśmy sieciowcami, sieć, adres IP, to my. Jest, wiadomo kto. I trzeba, noc. Ci, co zarządzają siecią, operatorzy generalnie. Zwykle jest brak poparcia takiego właściciela adresacji w dokumentach firmy. Nie jest on wymagany według mojego zdania, natomiast fajnie, gdyby było w jakiś sposób wskazane, kto zarządza zasobem, jakim jest adresacja w firmie. Natomiast był jeden chwalebny przypadek, że jest to dokładnie zapisane w dokumentach firmy, wskazanie kto, jaka jednostka, bo to nie chodzi o osobę, jaka jednostka jest właścicielem adresacji. Jest to jest to rozwiązanie dla mnie sugerowane, żeby zapisywać dodatkowo o tym. No to później za tym idą różne rzeczy, czyli na przykład kontakty z RIPE-em, za tym idzie przydzielanie adresacji w ramach jednostek w firmie i tak dalej. Nie mogą nam odmówić po prostu tego umocowania, że możemy się tym zajmować. I co ciekawe, jednak świadomość wśród pracowników firmy, szczególnie kierowników projektów IT lub związanych z IT, jest taka, że przeważnie wiedzą, do kogo się zwrócić po adres IP. Przeważnie. Utrzymanie adresacji IP. To pytanie tak dokładnie dotyczyło tego, żeby dowiedzieć się, czy adresacja jest monitorowana, czy adresacja jest badana pod kątem spójności, czy wykonywane są regularne przeglądy tej adresacji i wyszukiwanie adresacji nieużywanej pośród tego przydziału, który jest. Była jasna odpowiedź, tak, regularnie sprawdzamy ten zasób, czeszemy, wyłapujemy to, co nie jest używane, zwracamy do ponownego użytku i tak dalej. Tak, ale część jest problematyczna. To ciekawe, gdy się spytałem o tą część problematyczną, to dotyczyło głównie adresacji, która została przejęta wraz z inną firmą i nikt nie chciał się z nią zajmować, bo nie było żadnej historii, kompletnie żadnej historii adresacji, czyli nikt nie chciał już tego, powiedzmy, shitu dotykać. Tak po prostu zostawiono. Zwykle, jeżeli coś jest zagospodarowane i dobrze prowadzone, to nie jest to jako problem, tylko jest to dalej utrzymywane. Czyli widać już jakąś potrzebę tego, żeby zarządzać adresacją. Tak samo w następnej odpowiedzi. Tak, ale tylko dla nowej adresacji, ponieważ planowana jest jakaś migracja i w ramach migracji w nowej adresacji zastosowano już jakieś zarządzanie adresacją, natomiast w starym miejscu w ogóle się tym nie przejmowano, nie używano jakichkolwiek narzędzi, tylko leżało to sobie w pliku Excelowym, ewentualnie tam zaglądano. Na serwera DHCP. Dla mnie niezadowalająca odpowiedź, to nie jest zarządzanie adresacją do końca, to jest tylko przydzielanie adresacji. Są automatyczne narzędzia, to jest fajna rzecz. To znaczy, że firma wie, o co chodzi i automatycznie sprawdza regularnie, co się dzieje, spójność, wykorzystanie i robi takie przeglądy. Nie ma regularnych przeglądów. Fatalna odpowiedź. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje tak naprawdę z ich adresacją, ile z tych adresów jest używanych, ile nie jest, co może powodować pewne problemy, które narastają z czasem. Jak projektujemy i planujemy adresację? Czy mamy jakieś narzędzia, które to umożliwiają, czy to jest tylko kartka papieru, dokument Worda? Zwykle ja jestem też zwolennikiem tej metody, że na początku wystarczy głowa administratora, głowa hostmastera i kartka papieru. Tam powstaje ogólny zarys i strategia podziału adresacji. Natomiast później powinny być jednak narzędzia, które wspomogą tego administratora, chociażby przy tym, żeby trzymać spójność podziału, spójność projektowania i raportować, czy rysować nawet pewne podziały. Excel do tego fatalnie się nadaje, co później pokażę. Są firmy, które kompletnie nie starają się nawet poradzić sobie z tym problemem, tylko zlecają to przy większych projektach. Przychodzi firma typu integrator i w ramach nowego projektu wdraża nową adresację dla nowej części sieci. Wszystko pięknie, ładnie. Tylko czasem ta firma niekoniecznie wie, jaka jest przeszłość i przyszłość danej jednostki, która wdraża projekt. I później narastają pewne problemy związane z adresacją, ze spójnością, z routingiem i z tym, co idzie dalej. I czasami jest to ustalane przy większych projektach, kiedy siada grupa sieciowców, ludzi od aplikacji, serwerów i wtedy debatują. O, to jest bardzo fajna rzecz. Bardzo rzadko zdarza się delegowanie i śledzenie adresacji, wykorzystania tej adresacji i kto zrobił jakie zmiany. Jeżeli mamy arkusz kalkulacyjny, nie da się. Jeżeli są firmy, które delegują i śledzą, znowu chwalebny przypadek operatorów. Zwykle starają się delegować odpowiednie uprawnienia, zwykle starają się śledzić. Delegowanie semistatyczne, to oznacza, że owszem, delegujemy do administratora lokalnego danej sieci i on się już tym zajmuje i zapominamy w ogóle o temacie. I nawet nie wiemy, co tam się dzieje, czy on nawet tego za bardzo nie dba o to, on tam sobie jakoś tam raz przydzielił, wpisał serwer DHCP i koniec. Delegujemy, para śledzimy. To jest takie delegowanie właśnie w podobny sposób, czy śledzenie w podobny sposób. Delegujemy komuś i ten ktoś tak naprawdę raz to wpisał i tak naprawdę nigdy się tym nie zajmuje. On to ma w głowie. On wie na przykład, że jeżeli przydzielam adres Tomkowi lub jakiemuś konkretnemu innemu użytkownikowi, to ja to przydzieliłem i wiem z jakiego powodu. Natomiast on odejdzie z pracy, przyjdzie inny administrator, kompletnie tego nie wie. Tak samo z przydziałem adresu sieciowego czy całego bloku sieci. Nie ma nigdzie tego opisu. No i ostatnia odpowiedź, nie delegujemy, nie śledzimy, nie wymaga komentarza. Idąc dalej, czy jest jakaś automatyzacja zadań w zarządzaniu? Czy dane wpisy w bazie adresacji są kierowane do DNS-ów, są kierowane do serwerów DHCP, czy jest to w jakiś sposób powiązane i czy jest to automatyczne? Większość nie ma, operatorzy raczej mają. Wpisy do DNS-u zwykle są powiązane jakoś z bazą adresacji, tak samo wpisy w DHCP, jeżeli to jest sieć użytkowników, starają się te firmy to wykorzystywać. Natomiast w firmach, w przedsiębiorstwach zwykłych, zwykle tego nie ma takiego powiązania. Zwykle jest tak, że inne działy się zajmują planowaniem sieci i trzymaniem informacji adresacji, a inne działy zajmują się typu helpdesk, zajmują się przydziałem dla konkretnych użytkowników. A to warto naprawdę powiązać, zmniejsza to o wiele koszty obsługi adresacji. Natomiast większość firm chciałaby. Niekoniecznie się przygotowuje, ale chciałaby. I problemy. To problemy są ciekawe, ponieważ jeden z problemów bardzo był dla mnie radosny. Tak, ponieważ RFC jest za małe, 1918. Kompletnie narzekali na to, że to już zabrakło dla nich adresacji. Jedna z firm, owszem, to jest międzynarodowa firma, ale zabrakło jej adresacji. Oni mają już problem z tym, że wykorzystali praktycznie całą adresację zgodną z RFC 1918, całą dziesiątkę, całe 182.16 i tak dalej. Mają z tym problem i wdrażają tam swoje systemy zarządzania adresacją po to, żeby kolejne rzeczy dzielić, do tej pory przydzielone. Tak samo problemy są historyczne. Kiedyś przydzielono małemu sajtowi sieć z maską 16 i nie da się tego wycofać, nie da się tego cofnąć. Migracja obecnie są zmuszeni do migracji, do tej pory nie byli, bo było to zbyt kosztowne, obecnie koszty tego jednak przerastają, ewentualne koszty migracji, będą migrować. I z tego, co tutaj wynika, jakby z tych problemów wszystkich, problem jest zwykle w zaszłościach historycznych, to znaczy nie myślono do przodu, nie wykorzystywano możliwości stworzenia jakiegoś zarządzania adresacją kiedyś tam i w tym momencie, po iluś tam miesiącach, latach, doszli do takiego punktu, że staje się to bardzo bolesne, bardzo kosztowne przy ewentualnej zmianie i muszą to zrobić. Podobnie jak zajdzie potrzeba niedługo przemienienia się z adresacją z wersji 4 na 6 i też będziemy musieli to zrobić, chociaż to będzie bardzo kosztowne. IP dziś jest, no pamiętacie świat jeszcze z 10 lat temu, IP nie było aż tak rozpowszechnione, były jeszcze jakieś IPX-y, sam jeszcze usuwałem jakieś podczas migracji do IP. Były jakieś Apple Talki, były jakieś inne rozwiązania, a teraz już w ogóle nieistniejące. Dziś cały świat tak naprawdę wisi na IP, a zasadniczo unosi się nad tym IP i zależy od tego IP. I inaczej sobie tego świata nie wyobrażamy i inaczej tak naprawdę już zasadniczo w bliskiej przyszłości nie będzie. Wszystko będzie chodziło na IP, nic więcej nie wymyślimy w najbliższym czasie i trzeba się do tego przygotować i odpowiednio tym IP zarządzać. Doszliśmy do pytania konkursowego, małego. Tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś zna odpowiedź, to proszę podnieść rękę, ja poproszę o odpowiedź. Jaki zakres został zdefiniowany w RFC numer 1? I tylko dla przypomnienia, RFC numer 1 zostało napisane w 1969 roku, czyli 40 lat temu. Jaki mógłby to być zakres adresacyjny? W ilości bitów, która została przeznaczona na ten adres. Nikt nie chce nagrody, można strzelać. Proszę o podnoszenie ręki, będzie mi łatwiej. Nie, nie, nie. Nie, 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 nie słyszę. Możecie wymienić, naprawdę możecie strzelać, byle nie seryjnie. Brawo, kto powiedział 5? 5 bitów zostało przeznaczone, 32 adresy dla adresu IP. W Wtedy to się jeszcze nie nazywało IP, tylko adres po prostu hosta. Proszę bardzo. Było to 5 bitów, takie dziwne z naszego punktu widzenia i to pokazuje to też, że jesteśmy przyzwyczajeni do adresu w wersji 4, co zobaczycie, jak będziemy się przemieniać na adres w wersji 6, który ma inną notację, troszeczkę inaczej jest zapisany. My jesteśmy przyzwyczajeni do 8 bitów. To jest nasza podstawa, później do 32. A pierwszy adres był 5-bitowy. Jak ktoś nie wierzy, proszę bardzo zerknąć do RFC numer 1. Jakie są trendy? Mamy cały czas wzrost ilości adresów. Ciągle wzrasta nam ilość adresów. Co jest związane z ciągłym wzrostem ilości użytkowników? Nie tylko wzrasta ilość użytkowników, ale ich mobilność wzrasta, co oznacza, że każdy operator, który jakąkolwiek usługę oferuje, musi mieć odpowiedni zapas adresów przeznaczony dla tych użytkowników. Czyli jeżeli wprowadzony zostanie roaming pomiędzy sieciami, czyli będę mógł z telefonem przejść z sieci WLAN-owej do sieci GSM, później do WiMAX-a i tak dalej, to każdy z tych operatorów musi być przygotowany, że ja tam przyjdę, pobiorę adres IP i wyjdę do następnego. Czyli tak naprawdę każdy z tych operatorów musi mieć jakiś tam zakres adresacyjny obsługujący, owszem, z nadsubskrypcją, ale większość użytkowników. I tego teraz nie ma, tego jeszcze nie czujemy, że powinno być, ale sami wiemy, jaka by była to wygoda, jadąc pociągiem, autobusem PKS, będąc dresem, gdybyśmy mogli sobie oglądać MP4 z Gwiezdnymi Wojnami, ściągane bezpośrednio z sieci i bez żadnych problemów. Być może niedługo się do tego przyzwyczaimy, a nasze dzieci to już będą używały jako normalną rzecz. Do tego trzeba adres. Wymogi związane z wirtualizacją. Owszem, kompresujemy cały czas serwery, stwarzamy moce większe obliczeniowe i tak dalej, natomiast wirtualizacja powoduje większą ilość adresów, zużywanie ich. Owszem, możemy je ukrywać, jeśli chodzi o publiczne adresy, natomiast prywatnych adresów nie ukryjemy za bardzo, musimy je wykorzystywać i tak dalej, i tak dalej. Wszystko cały czas powoduje, że musimy mieć większą ilość adresów, nie tylko publicznych. Co jeszcze? Wdrożenie NAC-a, gdzie będziemy potrzebowali powiązań jednak między użytkownikiem a adresem IP bardziej ścisłe. To chodzi bardziej o zarządzanie adresacją niż ilość adresów. Regulacje, standardy. Zostaną pewnie wymuszone w niektórych firmach śledzenie adresu IP i użytkownika, czy w zasadzie użytkownika, a za tym idzie śledzenie adresu IP, jakiego używa. Musimy to gdzieś zapisywać, musimy to w jakiś sposób śledzić. Z innych powodów możemy śledzić użytkownika w sieci, jakikolwiek. Także musimy tę informację gdzieś przechowywać. No i szybki dostęp do informacji adresacji. Ktokolwiek z naszego działu IT będzie potrzebował informacji, a co to jest za adres, który na przykład wysyła do mnie kupę pakietów. Nie ma już praktycznie w dużej firmy, w której jest jeden człowiek, który by to wszystko spamiętał. Musi gdzieś to mieć napisane, przechowywane. I analitycy są zgodni co do tego, że to nie są opcje, jeśli chodzi o dobry DNS i dobre oprogramowanie zarządzające adresacją. To jest po prostu mus. Są krytyczne dla działania naszej firmy i mam przypadek, przynajmniej jeden, gdzie zapomniano o DNS-ie, kompletnie zapomniano o DNS-ie. To był jakiś serwerek, który sobie stał w kącie serwerowni. Pewnego dnia nie wytrzymał tego, co się działo z zapytaniami i po prostu zniknął. A wraz z nim zniknęła praktycznie cała sieć, bo jak nie działa DNS, to nie działa nic dla użytkownika zwykłego. Owszem, my sobie jako inżynierowie, informatycy poradzimy, wpiszemy sobie ten adres IP, ale zwykły użytkownik nie poradzi sobie po prostu z tym problemem. Nie ma, po prostu nie ma sieci. A co ciekawe, nikt nie był w stanie postawić tego przez kilka godzin szybko, żeby zadziałało dobrze. Co ciekawe, jeszcze inni analitycy też mówią, żeby ograniczyć, w zasadzie zlikwidować wąskie gardła w naszej sieci, musimy zupgrade'ować naszą sieć z rozwiązań typu, powiedzmy, MediaMarkt, na nasz język przekładając, do nowszych urządzeń i żeby zastosować zarządzanie adresacją, po to, żeby wiedzieć, co się w tej sieci dzieje i odpowiednio to wszystko projektować. Zatem czym jest taki system? Co on nam daje? No to, co już wspomniałem na początku. Daje nam pełną informację o tym, co się dzieje z naszą adresacją i jak byśmy mogli, jak planujemy ją i jak ją wykorzystujemy. Możemy też to używać jako repozytorium do przechowywania wszystkich informacji, które są związane z adresacją. Szczególnie dla nas sieciowców ważne są rzeczy związane z urządzeniami, które są pod danymi adresami IP ukryte czy skonfigurowane. Tam wszystko możemy sobie trzymać, jest to dla nas też repozytorium w pewien sposób inwentaryzacja sieci, oprócz tego, co mamy. I dane historyczne, które możemy analizować i dzięki temu odpowiednio planować sieć. A dodatkowo możemy także wykorzystywać to do powiązania z DNS-em i z DHCP-em, gdzie już taki system bardzo dobrze działa i praktycznie może znacznie odciążyć zarówno ludzi z sieci, jak i z helpdesku od całego procesu przydzielania nazw, diagnozowania problemów itd. i informacje o dostępności usług. No to jest takie zdanko, z którym ja tu chciałbym do Was przyjść i żebyście się patrzyli w nie i zrozumieli. No, moje przypomnienie na temat tego, co to jest IP wersja 4. No, powstał 28 lat temu. 3 miesiące później pewien generał się trochę wkurzył i wprowadził stan wojenny. Ma to swoje konsekwencje dla nas w kontekście IP. Przez to, że byliśmy w obozie sowieckim, nas ominęły wszelkie problemy związane z klasowością IP tak naprawdę. Kiedy wprowadzono internet w Polsce, nie mieliśmy, no praktycznie od razu korzystaliśmy z VLSM-a. Mało kto bawił się w jakieś jeszcze klasowości, bo mały zakres adresacyjny zwykle pozyskiwaliśmy, mało tych adresów mieliśmy, od razu zaczęliśmy stosować jakieś rzeczy, które są dla nas w sumie już teraz nowoczesne i normalne. To, co świat przeżywał wtedy, jeśli chodzi o kontekście IP, nas to ominęło, dzięki temu panu trochę. Tak, tak, to należy pamiętać. Ja się tak wychowałem, jakby w takich czasach żyłem. W 1994 roku miałem swoje konto pierwsze w internecie mailowe i tak naprawdę ja nie pamiętam czasów pionierskich, amerykańskich z lat 80., bo to dla mnie jest czarna magia. Klasowość nie istniała dla mnie i zasadniczo już nie istnieje. To, co jeszcze tutaj jest ciekawe, no komputery liczą, wiadomo, w systemie dwójkowym ludzie w dziesiątkowym, a Excel też liczy w dziesiątkowym. Dlatego ciężko może go zmusić do tego, żeby nam pomagał w ramach adresacji. Ewolucja w wersji 4. Na początku, jeśli chodzi o klasowość, mieliśmy adres, to jest sieć plus host. I tak rutowały routery. Sieć według klas, one patrzyły tylko na sieć, nie patrzyły na żadne maski. Pierwsze protokoły routingu dynamicznego zajmowały się tylko siecią. 3 poziomy adresacji, o, to już jest lepiej. Mamy podsieć. Żeby lepiej wykorzystywać adresy, wprowadzono podsieć. No to zaczęły się tym przejmować też protokoły routingu i zaczynały też patrzeć na podsieć. No i VLSM, który znamy powszechnie, z netmaską, z pełnym podziałem sieci, nowoczesne protokoły routingu się tym zajmują. Dlaczego o tym wspominam? Bo to jest ważne później w kontekście przechowywania adresu IP i w kontekście dlaczego nie Excel. Date of Doom, czyli Dzień Zagłady. Taki projekt powstał i ETF-ie na początku lat 90. W listopadzie 92 roku wyszło RFC 1380, które pomimo tego, że było informacyjnym RFC, tak naprawdę zrobiło pewien przewrót w tym, co się działo w internecie i z tego skutki tego RFC, które jest mało znane, mamy do dzisiaj. Ono określiło, że adresów IP przy obecnym stanie wykorzystania, to był 92 rok, zabraknie nam, czy zabraknie w ogóle wtedy internetowi, w marcu 94 roku. Powołano dlatego projekt The Date of Doom w ETF-ie, który miał temu przeciwdziałać, miał wymyśleć jakieś technologie, jakieś rozwiązania, które pozwoliłyby to nieco oddalić. Jak widzimy, no dzisiaj jest rok 2009, trochę to oddaliło. Całkiem nieźle sobie poradzili. Ale widać, że te zagrożenia były już dawno, dawno, wtedy, kiedy w ogóle internet w Polsce nie istniał, widoczne. I następne pytanie będzie związane właśnie z tym Dniem Zagłady. Jakie to technologie przedłużyły znacznie życie? Proszę, to teraz ja z drugiej strony pociągnę. Proszę tam pan szarym, pan co się obrócił właśnie, ten, tak, proszę. Jedna, jeszcze dwie, podpowiem. Jeszcze jedna. Był NAT, był CIDR. Nie. No to jest NAT tak naprawdę. Proszę. Jeszcze raz? Nie. Proszę. Tak, DHCP. Ciężko będzie mi z nagrodami teraz, szczerze mówiąc. Dobrze. Trzy nagrody. Nie mam trzech nagród. Chyba, że offline, bo akurat kolegę z ATM-u znam, to ja offline dostarczę. Natomiast dwie nagrody jak najbardziej. Kto powiedział NAT? Ja powiem, gdzieś tutaj było. Proszę bardzo. I jeszcze było CIDR. Gdzieś tutaj słyszałem. Pan powiedział NAT też, tak? Pan był pierwszy, przepraszam. Tam jeszcze ktoś powiedział CIDR. To też dostarczę tutaj. To proszę o kontakt po wykładzie, dobrze? CIDR, tak? CIDR, dobrze, Irek. Okej, to skontaktuję się i będzie jeszcze dostarczone. Są to trzy technologie, które tak naprawdę pozwoliły nam tylko i wyłącznie na kupienie czasu. Ten czas kupiliśmy wprowadzając te technologie. Generalnie pierwszą podstawą NAT IRFC 1918. To jest kluczowa technologia, która nam oddaliła ten dzień zagłady. CIDR, który tak naprawdę głównie zmniejszył obciążenie routerów internetowych, pozwolił wprowadzić lepsze, efektywniejsze metody routingu. I DHCP, dzięki któremu nie musieliśmy adresować na stałe większości stacji użytkowników i wykorzystywać nadsubskrypcje w sieciach. Tak, natomiast dzięki temu, że NAT jest i DHCP, pozwala nam to na szybkie reagowanie. Jest mniejsze zużycie jednak w sieciach prywatnych. A co za tym idzie, jakby też możliwość jest lepsza notowania na adresy publiczne. IP wersja 6. Tutaj wprowadził dzisiaj już Łukasz Bromirski nas wersję 6. Nie będę tłumaczył, to w ogóle powinno być osobny wykład, osobna opowieść o wersji 6. Natomiast no, notacja nie zmieniła się na dziesiątkową, zatem mamy notację szesnastkową, a Excel wciąż nie dorósł do tego, żeby w tym czasie przez te 15-19 lat zajmować się adresacją IP. Cały czas jest w wersji dziesiątkowej. Samo przejście do wersji 6 jest nietrywialne, co zobaczymy na następnym slajdzie. Hostmaster. Jeżeli spotkacie gdzieś w innej firmie człowieka przechodząc koło działu IT, który siedzi i myśli i głównie się wpatruje w sufit, to znaczy, że zwykle to jest gościu, który przydziela adresację, tak naprawdę się tym przejmuje, ponieważ chce, żeby ta firma funkcjonowała przez dłuższy czas. I jego czas to planowanie. Planowanie 90% czasu zajmowanego. Ja byłem hostmasterem w jednej z firm i potwierdzam, że owszem, to była część moich obowiązków, ale większość czasu to ja siedziałem i myślałem. Żeby odpowiednio to wykorzystać, żeby odpowiednio zadbać o tą adresację, to no, spędzałem nad samym tematem adresacji głównie myśląc, a później sobie zapisując, tworząc strategię i implementując to już w narzędziach. A zarządzanie adresacją to już reszta. Co powinien zrobić hostmaster? Uwzględnić, jakie są cele wykorzystania sieci. Ktoś przychodzi i prosi o sieć. Jakie są cele wykorzystania tej sieci? Jakie są przyszłe oczekiwania i plany, w tym plany biznesowe? I tu jest problem. Plany biznesowe nie są zdradzane zwykle nikomu, kompletnie nikomu. Są firmy, w firmach się zwykle podejmuje jakieś zadania nowe, jakieś nowe projekty, ale te projekty nie zdradzają swoich planów dalekosiężnych. Ciężko w ogóle jest wydostać od nich jakiekolwiek informacje, a ty masz zaplanować adresację dla firmy, która ma działać przez ileś tam lat. Jakie innowacje technologiczne się pojawią? No po prostu to jest niemożliwe. Jednego dnia działamy tak, następnego dnia wynajdują, nie wiem, jakieś urządzonko typu iPod, który wykorzystuje na masową skalę adres IP i koniec. Mamy świat po prostu, który przewrócił się do góry nogami i my nie mamy adresacji. Zadaniem hostmastera poza tym jest określenie zakresu sieci, kiedy już wie, co wymyślił na podstawie swojej strategii i przydziela. Identyfikuje wyzwania, które mogą się pojawić, to troszeczkę jest z tymi punktami wcześniejszymi związane. No i no, ostatecznie monitoruje wykorzystanie tej adresacji. Głównymi działaniami, przez które widać tego hostmastera, to są alokacje i przydziały adresacji. Alokacje wstępne, przydziały konkretne już konkretnym jednostką, osobą. Wracając jeszcze do początku, powiedziałem na początku, że jestem skłonny ku temu, żeby każdy adres IP miał właściciela, czyli w ogóle był w firmie właściciel adresacji, żeby był odpowiednio umocowany, żeby była jednostka, która jest właścicielem adresacji. Jest to w miarę dobra idea, ponieważ w firmach funkcjonuje już właściciel zasobów, takich jak serwery, aplikacje i tak dalej. Z tego wiadomo, powinna być też taka funkcja właściciel adresacji IP. I kto to jest u Ciebie? Czy jesteś w stanie odpowiedzieć i czy jesteś w stanie wskazać, ewentualnie zrzucić z siebie odpowiedzialność i powiedzieć, że to kto inny? Nie no, ale to jest właściciel. Ja jestem właścicielem adresacji. Cokolwiek się dzieje w tej firmie związanego z adresacją, to przyjdź do mnie i poproś. Jeżeli nawet ustawiasz na serwerze adresacji jakąś pętlę pomiędzy dwoma serwerami, która nie jest widoczna w mojej sieci, adresujesz to, to przyjdź do mnie, żebyś nie miał później problemu, że wykorzystałeś adresację taką, dzięki której się nie możesz połączyć z kimkolwiek innym. Ja ci przydzielę odpowiedni adres i ci zapewnię to, że nikt tego nie wykorzysta gdzie indziej. To jest moja funkcja. I to powinno korzystać. Tak, ale właściciel adresacji to jest człowiek, który dba i ma odpowiedzialność za tę adresację. A to, komu zdeleguje uprawnienia do przydziału konkretnego, to już jest inna droga. Tak samo jak w pewien sposób właścicielem firmy jest rada nadzorcza i ona deleguje uprawnienia do zarządzania firmą zarządowi. Znaczy, wy to rozpatrujecie... Tak, ale... Jasne. Okej, okay, dobrze. Rozpatrujesz to pod kątem publicznej adresacji, co nie? Ja mówię o każdej adresacji, czyli adresacji, która do mnie trafia i staje się w pewien sposób jej właścicielem, czy użytkującym w danej firmie. W kontekście firmy prywatnej, czyli przedsiębiorstwa, jest to tak, że mam adresację prywatną, którą mogę sobie używać, i adresację publiczną, którą dostałem od RIPA na przykład, albo od operatora. I w pewnym sensie dla firmy, dla wszystkich występujących z wnętrza firmy, ja jestem tutaj właścicielem w ramach firmy. To, że ja mam inną relację na zewnątrz, to już jest dla nich ukryte. Oni, jeżeli będą mieli problemy, to przyjdą do mnie. I jakby to jest dla mnie taka rola właściciela. Być może jest to zła nazwa, być może powiem jeszcze, popracuję nad terminologią, natomiast tak to widzę. Jeżeli macie propozycje jakieś, to bardzo proszę. Jakie są modele zarządzania adresacją? Generalnie są trzy. Model typu przedsiębiorstwo, ISP i Internet Hosting Center. Każdy ma swoje problemy, każdy ma swoje zalety i wady. Enterprise. Praktycznie alokacja jest nie tylko sieci, ale też do samego dołu adresacji, czyli przydział nawet konkretnego adresu. Zwykle występuje grupowanie podobnych urządzeń w danych sieciach, przydział adresacji dla danych grup zainteresowań, grupowanie w ramach VLANów i zwykle jest bardzo wiele atrybutów dla danej sieci i dla danego hosta, wielu typów. ISP. W części działa jak Enterprise, ponieważ to jest normalna firma, która musi działać. Zwykle to jest taka zwykle część biurowa, jak to mówią wtedy. Natomiast w części dla klientów następuje już troszeczkę inny schemat. Tam następuje przydział bloków adresów i to, że ISP musi zadowolić klienta, dlatego musi mu dostarczyć swoje adresacji i musi zadbać o to, żeby klient, żeby kupował usługę, miał pełną obsługę zdarzeń. Tak samo w tym momencie musi obsłużyć także adresację, która jest zarejestrowana na tego klienta i jak i zarejestrowana u innego ISP. No i Internet Hosting Center. Tu jest bardzo duża różnorodność bardzo małych sieci. Wysoka specjalizacja takich sieci i te informacje powinny być zapisane w bazie adresacji. Powinny być w jakiś sposób zarządzane, żeby nie było problemu, że jeżeli jest szybko dostępna jakaś, potrzebny dostęp do jakiejś informacji, żeby się ta informacja pojawiła. Żebyśmy wiedzieli, że na przykład ta adresacja należy do takiego klienta i takie są związane z nią problemy albo takie są związane z nią sprawy. Jak wygląda ewolucja zarządzania adresacją? Na początku było to zwykłe ETC host na Unixie. I trzeba było takie ETC host na każdym praktycznie hoście kopiować, żeby była spójna wiedza. Nie było systemu DNS, nie było systemu dbającego żadnego o adresację. Co zrobiono? No, żeby kopiować, żeby mieć wspólną wiedzę na temat adresacji i dzielić się nią, no to zestaw skryptów, mnogość tych plików, kopiowanie pomiędzy hostami, doprowadziło do tego, że to było dosyć ciężkie w utrzymaniu, dosyć kiepsko się sprawdzało, wobec tego w jednym miejscu w repozytorium zebrano typu arkusz kalkulacyjny informacje na temat adresacji, zostawiając też etc. hosta jako podstawowe informacje dla samego serwera, natomiast dana informacja o adresacji takiej spójnej była przechowana w arkuszu kalkulacyjnym. No i czwartą generacją jest już jakiś zaawansowany system zarządzania adresacją, tak jak tutaj podano na obrazku, który potrafi trzymać zarówno adresację w wersji czwartej, jak i w wersji szóstej. Parę słów o tym, troszeczkę ironicznie, jak to Excel się w tym sprawdza. No tak to wygląda automatyczna aktualizacja pól w Excelu, czyli zamień na szybciutki Ctrl F i niestety jest to ręczna robota administratora. Skalowalność. Skalowanie jednego arkusza to jest do 64 kilo, później jest problem. Kto kiedykolwiek pisał jakikolwiek makro w Excelu, wie, że niestety nie istnieje takie coś jak szybka wydajność makra w Excelu. To nawet proste makra, które się tworzy w Excelu, są wykonywane bardzo, bardzo długo. Jeżeli chcemy zautomatyzować cokolwiek, Excel do tego się nie nadaje. Nie jesteśmy w stanie napisać dobrego i szybkiego, czy dobrej i szybkiej nakładki na to. No, multi-user to jest świetny. Nadaje się do wielodostępu tak naprawdę w jednym pokoju, czyli CBA, weź zwolnij arkusz. To jest multi-user w wykonaniu Excela. Wszelkie zmiany architektury i planowania tak naprawdę są no, tragiczne i zmorą i horrorem. Jakiekolwiek zmiany w podziale sieci powodują to, że nam rośnie i ilość tych arkuszy, jak i stopień skomplikowania, bo tak naprawdę w Excelu każdy arkusz to jest tworzenie czegoś od nowa. Każda zmiana adresacji, każde planowanie to jest od nowa robimy arkusz kalkulacyjny dla danego typu adresacji. No i wprost stworzony dla sieciowców. To jest po prostu, ja nie wiem, jak tu zapisać adres IP w Excelu, żeby później to można było w jakiś sposób wykorzystać. I od razu pytanie też dla tych, co znają Excela i bardzo są w tym biegli i wykorzystywali go do przechowywania adresacji. Co się stanie, kiedy naciśniemy klawisz w Excelu? Nie. Nie. Proszę bardzo, to jest prawidłowa odpowiedź. To jest prawidłowa odpowiedź. Wejdziemy na menu. Od czego to pochodzi? Proszę, można podać? To tak historycznie, tak jak IP wersja czwarta ma pełne zaszłości, tak Excel ma pełne zaszłości. Są ludzie przyzwyczajeni do tego, że kiedyś używali Lotusa 1, 2, 3, a to jest skrót wejścia do menu w Lotusie. Jeżeli ktoś nie wierzy, proszę bardzo sprawdzić na swoim komputerze, jak naciśnie slasha, który jest popularny u nas w notacji, to wejdzie do menu. Raporty. Są jakieś w ogóle raporty takiej adresacji? Owszem, fajnie się robi słupki takie z wynikami, z zyskami i tak dalej, ale to jest raport dla adresu IP. Bardzo ładny, nie no, bardzo dobrze się, ja myślę, że kadra zarządzająca by doceniła, bo oni tak lubią, taki czytelny dosyć, bo ten podział, ale to też zależy od końcówki hosta, jak to się rozkłada. No podsumowując, no nie ma tam po prostu rzeczy, które teraz by nam się przydały w tym świecie, w którym żyjemy. Brak delegowania uprawnień, brak śledzenia, komu przydzieliliśmy adresu. No nieefektywny, słabo wydajny, nie ma automatycznego uzupełnienia informacji, brak raportowania, no katastrofa generalnie do zarządzania adresacją. Wobec tego, co powinno być? Dobry system zarządzania adresacją, ja nie wskazuję tutaj żadnego, ale piszę, co powinno być mniej więcej. Co według mnie, jak testowałem, różne rzeczy używałem i tak dalej, to co mi się bardzo podobało, co mi bardzo pomagało w pracy i ograniczało moją pracę do kilku minut zamiast kilku godzin. Świetny w podziałach sieciowych. To, że rozumie netmaskę, potrafi sobie radzić z każdym podziałem, potrafi trzymać spójność tego podziału i pokazywać to. Po prostu jest to cecha, dzięki której ja nie muszę liczyć bitowo niczego, chociaż umiem. ale nie muszę, bo po co? Co nie? Tak samo każdy z nas używa kalkulatora i nie liczy tego w głowie, bo nie musi. Skalowalny, czyli potrafi zachować, przechować każdą informację na temat ilości adresacji, wzrasta nam ilość adresacji, potrafimy sobie z tym poradzić, a nie tylko 64 kilo. Potrafi automatycznie aktualizować atrybuty związane z adresem IP lub siecią. Na przykład ma wbudowany SNMP Mi Browser, czyli mógłby sam pobrać informacje z urządzeń sieciowych przez SNMP, co to jest i wpisać w odpowiednie pole, zaktualizować. Multi-user, w tym delegowanie uprawnień, czyli jedno, że pozwala na dostęp wielu użytkownikom naraz do samej bazy, a drugie, że pozwala na delegowanie uprawnień, czyli mogę komuś dać uprawnienia do jakiejś sieci i tylko tego kawałka sieci, czy do danej adresacji, tylko tego kawałka. Pozwala na to, żeby pokazać ograniczony widok, żeby ja jako główny administrator, czy właściciel adresacji, jak to jeszcze będziemy zwać, żebym widział wszystko, natomiast człowiek od serwerów, który się zajmuje tylko siecią serwerową, widzi tylko swoją sieć i nie musi wcale wiedzieć, co się tam dzieje w DMZ-ach, w innych częściach. Żeby mógł być możliwy audyt wpisów, czyli kto, kiedy, cokolwiek zmienił, żeby śledziło to rozwiązanie. Żebyśmy mogli sami definiować niektóre pola i atrybuty. Żebyśmy mogli dodawać sobie kolumnę na przykład opisu tekstowego, słowno-muzycznego. Owszem, nie wymagane są tu jakieś fajerwerki, ale żeby tak opis w formie notesu mógł być. Backup danych, konieczność. W tym momencie, że mam centralne repozytorium, no to nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nagle nam zginęło i zniknęło. I eksport tych danych, jeżeli chcemy pokazać różne rzeczy albo przetworzyć je w inny sposób, na przykład Excelem. Co jeszcze mogłoby być? Integracja z DNS-em, z DHCP, czyli automatyzacja wszelkich zadań, które nas czekają w normalnej firmie. Być może operatorzy tego nie muszą aż tak, ale warto by było mieć w firmach zwykłych. Scheduler i skrypty, czyli jeżeli cokolwiek innego wymyślimy, co jest związane z adresacją i możemy to zaimplementować automatycznie, proszę bardzo, jest język, jest scheduler, który to automatycznie wykona. Ewentualnie z wykorzystaniem API lub SQL Query dostęp do danych zawartych w samej bazie, niekoniecznie przez eksport, ale właśnie bezpośrednio. Autentykacja do zewnętrznych baz użytkownika, który się loguje do takiej bazy, bardzo proszę. Też fajnie, gdyby było. Zestawy narzędzi, no to niekoniecznie muszą być wbudowane, to jest jako dodatek, bo mamy to wszystko na swojej stacji, z której się łączymy z taką bazą, ale warto, żeby było w środku. Dostęp przez www. To jest fajna rzecz, przyjemna dla tych użytkowników, którzy mogą mieć tylko dostęp read-only i czasem potrzebują, na przykład, nie wiem, techników z helpdesku, którzy po prostu muszą wiedzieć, jaki adres nadać danej maszynie, a nie muszą tego zmieniać adresu. Jedzie gdzieś taki do lokalizacji zdalnej, zaloguje się tylko na chwilę do bazy adresacji, sprawdzi, jaki adres ma być dla drukarki i wyloguje się. Przygotowanie template'ów RIPA, SWIP'a, DNS'a na podstawie tego, co jest zapisane w bazie. To jest pochodna, bo to można oczywiście zrobić przez skrypty wcześniejsze, jeżeli jest taka możliwość. Wymuszenie dla pól, bardzo fajna możliwość. Jeżeli wpisujemy opis adresu IP, wskazujemy, które pola muszą być wypełnione i w jaki sposób wypełnione. Czyli jeżeli będzie numer telefonu, no to konkretnie musi być podany tam 9 cyfr plus kierunkowy. I nakładająca się adresacja, czyli jeżeli mamy kilka sieci, które mają tę samą adresację, żeby potrafiło to rozwiązanie to obsługiwać. Takie z doświadczenia moje wskazania. Jakie mamy rozwiązania na rynku obecnie? No open source. No głównym problemem open source jest to, że ma słaby support, bardzo słaby i słabo się rozwija czasem. Czyli czasem jest taki moment wzlotów, bardzo fajną rzecz widzimy, która rokuje nadzieję, ale później niestety się już kiepsko rozwija. Komercyjne programowanie typu Enterprise i skrzynki z komercyjnym oprogramowaniem. Zwykle skrzynki to już zawierają w sobie DNS-a i DHCP. Od razu przychodzą jakie gotowe rozwiązanie już powiązane właśnie z tymi usługami. Komercyjne oprogramowanie typu Enterprise jest zwykle samą bazą centralnym repozytorium adresacji, które dopiero łączymy z innymi usługami. Podsumowanie. Mam nadzieję, że udało mi się Wam pokazać, że taki wgląd na adresację jest warty tego, żeby się zainteresować systemami zarządzania adresacją, co powinno nam przysporzyć tego, że nasza sieć będzie dostępna 24 godziny na dobę, będzie bezpieczna i będziemy mogli sterować, komu dajemy informacje na temat adresacji i ewentualnie, jeżeli się nam zdarzy migracja do wersji 6, to będziemy mieć pełną wiedzę na ten temat, co przy wyciągnięciu jakiejś tam gotówki z kieszeni przysporzy nam więcej tej gotówki w efekcie długotrwałym, ale w końcu przysporzy. No, zegar tyka. No, na dzień dzisiejszy, jak złapałem sobie ten obrazek z tego raportu na temat adresacji, no to wykorzystanie pól adresowych nastąpi za mniej więcej 3 lata, publicznych oczywiście. I w tym momencie przynajmniej ze strony publicznej trzeba będzie coś zrobić. Niekoniecznie będzie to następny NAT do NATA albo jakieś inne rozwiązania, bo chyba już samo IETF jest zmęczone tym całym procesem, wolałoby przejść na wersję 6. Ostatnie pytanie dla tych, co się interesują. Ile w ogóle jest dostępnych publicznych bloków 8-bitowych w internecie? Nie, w ogóle. Ile wszystkich jest dostępnych? Pomijając te sieci, które zostały wydzielone przez IETF. Proszę strzelać. Nie. Znaczy nie dopuszczam tylko jeden plus minus jeden. Znaczy tak naprawdę jest to liczba pomiędzy, ponieważ nie jest to dokładnie 8 bitów, nie jest to dokładnie pełna liczba, natomiast nie, znaczy Irek był blisko, także Irek 220 niecałe, czyli 219 przecinek coś tam, bliżej 220. Także to jest pełna liczba. Obecnie jest użytkowanych prawie 200. Do przydziału zostało naprawdę już bardzo, bardzo niewiele, około 30 paru. I jest jeszcze, to ja pokażę w materiałach, tam jest taki link, który warto przeczytać, całą tą statystykę, jest tego bardzo dużo. Jest tam powiedziane, że jeżeli zostanie ostatnich 5 bloków 8-bitowych, zostaną one natychmiast przydzielone do RIR-ów, do 5 RIR-ów na świecie. I koniec. Te RIR-y dopiero będą je przydzielać LIR-om, ale tak naprawdę Jana już się tym nie będzie interesować i odpuści sobie. Znaczy, to jest tylko przedłużenie tak naprawdę agonii. To przedłużenie by nastąpiło na rok, dwa. Ewentualnie eksperymentalną część można było ruszyć, ale to też wymaga dosyć dużego wysiłku, bo systemy są na to nieprzygotowane, żeby wykorzystywać te klasy, które są na samym końcu adresacji. No dokładnie, dokładnie. Także wszyscy tu naprawdę czekają na to, aż coś się ruszy. Tak naprawdę no, czekamy na ten dzień zagłady po to, żeby spokojnie mu zacząć pracować. A co mi jeszcze się wiąże z tym, co się działo na panelu? Czeka nas kupa fajnej roboty. Panowie, my się nie martwmy o kryzys. Kupa fajnej roboty. Także nasz zawód nie ginie, dopiero będziemy się rozwijać. Czekają nas czasy pionierskie w wersji 6. Nowe samochody, jachty. Tak? To zrobię offline. Trochę tutaj jest napisane, ale to offline. To, bo tak naprawdę to trzeba szyć na miarę. Jest ich duża ilość, znaczy duża, względnie duża. Jak na informacje, które w ogóle są w internecie, którymi się posiłkowałem, to o zarządzaniu adresacją jest bardzo mało napisane. To jest temat, który jest pomijany generalnie. Z tego samych systemów jest więcej nawet niż materiałów konkretnie napisanych o zarządzaniu adresacją, jak to robić, w jaki sposób realizować. To offline. Także dziękuję Państwu bardzo. Cieszę się, że byliście.
My również bardzo dziękujemy.